Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Kto dopuszcza się korupcji, stracił godność i daje swym dzieciom brudny chleb, mówił papież podczas porannej mszy. Po raz pierwszy publicznie zostaną wystawione relikwie świętego Piotra. Podpisano pokojowe porozumienie dające nadzieję na zakończenie wojny w Republice Środkowoafrykańskiej. 8 listopada zapraszam na wieczorne aktualności. Na porannej mszy papież mówił o grzechu łapówkarstwa i korupcji. Podczas liturgii zabrzmiała też modlitwa za młodych, których rodzice karmią brudnym chlebem.
Dobrze byłoby dzisiaj pomodlić się za wszystkie te dzieci i młodzież, które dostają od swoich rodziców brudny chleb. Także one są głodne, spragnione godności. Módlmy się, aby Pan przemienił serca tych dewotów bogini łapówki, by uświadomili sobie, że godność pochodzi z godnej, uczciwej, codziennej pracy, a nie z tych dróg na skróty, na których ostatecznie zabiorą ci wszystko. A na koniec przypomnę tego drugiego z Ewangelii, co miał tak wiele spichlerzy pełnych zboża, że nie wiedział, co z nimi zrobić. Tej nocy umrzesz, powiedział Pan. Ci biedni ludzie, którzy utracili godność na łapownictwie, wezmą ze sobą nie pieniądze, które zarobili, ale brak godności. Módlmy się za nich.
Po raz pierwszy publicznie zostaną wystawione relikwie, które tradycja uznaje za szczątki świętego Piotra. To w ich obecności papież Franciszek uroczyście zamknie rok wiary.
Poinformował o tym arcybiskup Rino Fisichella, ujawniając jednocześnie, że ta decyzja papieża wypływa z faktu, iż wciąż zbyt mało mówimy w Kościele o adoracji i o tym, że prawdziwą ewangelizację prowadzi się na kolanach. Innym modlitewnym znakiem poprzedzającym zamknięcie roku wiary będzie wizyta Franciszka w klasztorze kontemplacyjnym. Na miejsce swej modlitwy papież wybrał klasztor benedyktynek Kamedułek na rzymskim Awentynie.
Stolica Apostolska jest bardzo zaniepokojona kryzysem dotykającym współczesną rodzinę. Przypomniał o tym arcybiskup Vincenzo Paglia podczas swojej wizyty w Brazylii. Podkreślił, że nie jest to problem wewnętrzny katolików, ale całego społeczeństwa, w którym po raz pierwszy rodzinę uderzono w samo serce.
Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Rodziny przypomniał, że to właśnie ta najmniejsza komórka społeczna będzie stała w centrum zainteresowania zwołanego przez papieża Franciszka synodu biskupów. Musimy pomóc rodzinom w poprawie ich sytuacji ekonomicznej, ale także w ich życiu bliżej Kościoła, podkreślił hierarcha. Wyraził przy tym szczególne zaniepokojenie zarówno sytuacją ludzi starszych, którzy zostali odsunięci od społeczeństwa, jak też problemami dzieci pozbawionych możliwości edukacji i rodzin mających tylko jedno dziecko. Nie ukrywał, że są to często kwestie bardzo trudne do rozwiązania.
Rosną nadzieje na pokój w Republice Środkowoafrykańskiej. Wczoraj w Bangi wszystkie strony konfliktu sygnowały tzw. Pakt Republikański. Mówi on m.in. o konieczności przywrócenia bezpieczeństwa w kraju, a pierwszym krokiem ku temu ma być złożenie broni przez rebeliantów, mówi ksiądz Angelo Romano ze wspólnoty świętego Idziego, która była mediatorem w rozmowach pokojowych.
To, na czym nam wszystkim zależało, to była próba wypracowania ducha jedności narodowej i patrzenia na przyszłość kraju z perspektywy tej jedności, a nie rozpadu państwa. A takie niebezpieczeństwo niestety zagrażało Republice Środkowoafrykańskiej. Rozpad struktury państwa oznaczałby prawdziwą tragedię. W czasie wrześniowych negocjacji pokojowych widzieliśmy wolę porozumienia zarówno u polityków, jak i przedstawicieli różnych grup społecznych oraz liderów religijnych. Trzeba pamiętać, że ten konflikt ma też swój wymiar religijny, ponieważ znacznie wzrosło napięcie między chrześcijanami a największą grupą religijną w tym kraju, jaką są muzułmanie. Podpisany Pakt Republikański jest pierwszym krokiem w kierunku budowania prawdziwego i głębokiego porozumienia wszystkich stron. Oczywiście potrzebna na tej drodze jest także pomoc wspólnoty międzynarodowej. Jasne jest, że ten afrykański kraj sam nie da rady się podnieść.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Tak jak w całym Kościele i na Jasnej Górze trwa szczególna modlitwa za zmarłych. Zanoszona jest ona również m.in. w kryptach w kaplicy Matki Bożej, gdzie w niszach wykutych w skale pochowani są Paulini. Audycję na temat krypt i miejsc pochówku przygotowało Radio Jasna Góra. Przed mikrofonem Jacek Domański, zapraszam na nasz magazyn.
Ojciec Stanisław Rudziński.
Kiedy to w pierwszej połowie XVII wieku na miejscu dawnego krużganku tego średniowiecznego klasztoru zbudowano obecny korpus trójnawowy. To było równocześnie z budową kaplicy Matki Bożej. Krypta była specjalnie przeznaczona dla zakonników. Jest to ściana, gdzie są poziome wnęki, gdzie wkładano ciało zmarłego zakonnika i zamurowywano, umieszczając odpowiednio inskrypcję. Po wielu latach te miejsca się zapełniały. Kiedy upłynął długi okres czasu, otwierano tę kryptę i te prochy, które pozostały, umieszczano w urnach i te urny umieszczano wokół ołtarza w krypcie pod kaplicą Matki Bożej. Tych urn jest tam bardzo wiele.
Wszystkie zakony miały kryptę pod swoimi kościołami i tam chowali zakonników.
Ojciec Melchior Królik.
U Paulinów od siedmiu wieków tak było zawsze, że w podziemiach chowało się swoich współbraci, zarówno ojców, jak i braci zakonnych. I ten zwyczaj przetrwał u nas w Polsce bardzo długo, do naszych czasów. Do 1968 chowano w podziemiach, albo tutaj w tej krypcie pod kaplicą Matki Bożej, albo w krypcie pod kaplicą Matki Bożej, ale przy Matce Bożej Bolesnej lub koło krzyża Pana Jezusa. Także kaplica ma takie trzy krypty, w których chowano.
Na pewno jest to takie ogromne przeżycie, ponieważ wcześniej nie miałam kontaktu z taką kryptą. Jest to piękne, taka duchowa więź właśnie z tymi ojcami, którzy odeszli już tyle lat temu. Ojcowie, bracia. Jest to niesamowite przeżycie dla mnie przynajmniej. Taka więź właśnie naszych przeżyć, które tutaj można, które odżywają w nas przez świętych obcowanie. Czy to jest dla mnie przeżycie ogromne? Na pewno jest takie przeżycie, przede wszystkim takie głębokie, duchowe przeżycie.
Czy to także okazja do wdzięczności, wyrażenia wdzięczności Paulinom, którzy strzegą Jasnej Góry, tego wyjątkowego naszego miejsca?
Myślę, że na pewno to jest ogromna wdzięczność, że my właśnie wraz z nimi możemy łączyć się i duchowo przeżywać wszystkie te uroczystości, a dzięki właśnie otworzeniu tej części klasztoru jeszcze głębiej właśnie rozumiemy tą więź z tymi duszami, które właśnie one żyją, a my, nam się wydaje, że one odeszły i umarły, a właśnie mamy tą świadomość, że my mamy z nimi tą żywą więź.
No jest jak gdyby wkomponowana w tą ideową stronę, bowiem nad nami jest kaplica Matki Bożej, tam jest ta posadzka, gdzie pielgrzymi idą z życiem duchowym, religijnym do Matki Bożej, a tutaj to jest ten fundament, który zresztą dla Kościoła i w Kościele był tak ważny i chyba to była ta logika, że krypty pochówkowe w średniowieczu i później, pamiętamy te katakumby rzymskie, one były właśnie tym fundamentem. Zmarli, oni byli tym łącznikiem, tymi pokoleniami, którzy służyli i pilnowali tego miejsca, tego kultu i tej, powiedzmy, ciągłości wiary, pracy duszpasterskiej i stróżowania przy cudownym obrazie Matki Bożej.
Dowiedzieliśmy się właśnie, że jest taka możliwość zwiedzenia tutaj. No to są wspomnienia. Widać, ile tu zmarłych leży. Jest przeżycie po prostu.
Z kilkudziesięciu tutaj pochowanych zmarłych zakonników, przeor Jasnej Góry z okresu okupacji, ojciec Norbert Motylewski, czy choćby tutaj taki ojciec zakonu, wzór do naśladowania, generał ojciec Alojzy Żalik, który zmarł w opinii świętości, ojciec Klemens Izdebski, to są ojcowie, którzy jakoś zaznaczyli się tutaj w dziejach Jasnej Góry z okresu okupacji, okres powojenny. To takie nazwiska bardzo znane.
Ja jestem tutaj pierwszy raz. No jest to jakieś wrażenie, bo najbardziej te dzbany, bo tam są prochy w tych dzbanach, to jakieś takie wrażenie na mnie zrobiło.
Myśli pani, że to dobrze, że Paulini otwierają te krypty, żeby pielgrzymi mogli także tu się modlić?
Myślę, że dobrze, bo za zmarłych trzeba się modlić, a szczególnie w takim czasie, jakie w tej chwili jest, bo to jest okres, kiedy za zmarłych modlimy się i musimy się modlić, powinniśmy w każdym razie.
Przystępujemy do sprawowania Najświętszej Eucharystii. Pragniemy ofiarować ją za tych wszystkich, którzy spoczywają w krypcie kaplicy Matki Bożej. Ci, którzy swoje życie przez łaskę powołania oddali na służbę Kościołowi w Paulińskim Zakonie. Niech Bóg za radość ich powołania, za służbę, którą pełnili tu na tym miejscu, obdarzy ich wszystkich życiem wiecznym.
Boże chwałowiernych i życie sprawiedliwych, Twój Syn nas odkupił przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Zmiłuj się nad wszystkimi wiernymi zmarłymi.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
Nic tu nie jest strasznego w tym wszystkim, jak się przejdzie przez tę kaplicę i się pomodlimy. Także jest to takie z taką nadzieją. Odjeżdżamy.
A jednak coś zostanie, czas zatrzyma na chwilę.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Światło i wiekuj stanie, chaj mi świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
Stajemy nad szczątkami, nad prochem.
Ojciec Sebastian Matecki.
Ludzkich ciał i wobec tajemnicy, która niedawno przenikała nasze serca, gdy z pokorą chyliliśmy czoła i słuchaliśmy słowa: pamiętaj, że z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Podziwiamy wspaniałość jasnogórskiej bazyliki i te kilka wieków, które można tu obserwować, wielkich dzieł Bożych, ale czynionych również ludzkimi rękami. Ale stajemy nad szczątkami ludzkimi, które stały się prochem. Ludzi dla nas może dziś anonimowych, nad którymi pochylamy się, którzy pomagają nam w jakiś sposób odkrywać historię tego świętego miejsca. Pochylamy się nad tymi szczątkami i uświadamiamy sobie prawdę z jednej strony ludzkiego przemijania i kruchości, jak niewielki jest człowiek nawet w stosunku do wytworów jego umysłu, jego rąk, a z drugiej strony wobec wielkości człowieka, który właśnie z tego prochu będzie powołany do życia wiecznego. Chcemy z należną czcią oddać szacunek ludziom, którzy tu pod jasnogórską bazyliką w różnym czasie zostali pochowani, którzy w jakiś sposób zadzierżnęli więzy z Jasną Górą, z tym świętym miejscem, z tym wzgórzem wielu dobrodziejów, naszych ojców, budowniczych, fundatorów i tych anonimowych, których trudno dziś tam rozpoznać, ale na pewno kiedyś poznamy ich i będziemy razem radować się w chwale wiecznej.
Ta krypta kamienna z tymi trumnami, dłubankami jest najstarszą na Jasnej Górze kryptą pochówkową. To ciekawe, bo najstarsza na Jasnej Górze, bowiem znamy, że w XI, XII wieku były w Kruszwicy takie dłubanki, są te trumny, jest u ojców dominikanów w Lublinie taka jedna trumna dłubanka, gdzie jest pochowany jakiś biskup. Wiemy przede wszystkim, że na Wawelu właśnie Kazimierz Jagiellończyk jest pochowany w takiej trumnie dłubance. Więc mamy tutaj na Jasnej Górze to chyba trzecie miejsce, gdzie byłyby te trumny dłubanki. I to nie jedna, jak w tamtych innych miejscach, ale tutaj mamy cztery i to jest tym bardziej dla nas wielkie wyzwanie do przebadania, do poszukiwania i nie wiadomo, w której stronie Europy można znaleźć miejsce, bo dopowie nam te analizy, badania DNA, czy przede wszystkim dendrolog, czy antropolog, czy tutaj te badania zapraw, to tutaj nam łącznie zawężą czas, nawet i miejsce, skąd nawet takie drewno było ścięte, pochodzi.
Próbek jest bardzo dużo. Najciekawsze są materiały związane z tkaninami, z ubiorami zmarłych.
Iwona Młotkowska-Przepiórkowska, archeolog.
Które na pewno dadzą wiele informacji na temat stroju danej epoki. Trudno powiedzieć jeszcze teraz o datowaniu tych trumien, jeszcze za wcześnie. Myślę, że za jakiś czas będziemy mogli sprecyzować nasze obserwacje i nazwać je właściwie.
Na pewno wiemy, że były to osoby świeckie.
Były to osoby świeckie, ułożone głowami na zachód, w trumnach dłubankach, ubrane w bogate stroje. Nie miały w trumnach żadnej biżuterii ani innych materiałów ruchomych. Pobraliśmy materiały na DNA, może ustalimy wzajemne pokrewieństwo. Same stroje świadczą, że byli to ludzie raczej zamożni, prawdopodobnie jacyś darczyńcy czy dobrodzieje Jasnej Góry. Natomiast więcej dopiero będziemy mogli powiedzieć po pełnym opracowaniu wyników badań.
Mówimy o trumnach dłubankach. Jaką one mają wartość, odkrycie właśnie tego rodzaju pochówku?
Tak, one wyglądały bardzo archaicznie w pierwszym momencie i myśleliśmy, że mamy do czynienia z obiektami dużo, dużo starszymi. Natomiast stroje, które byli ubrani, zmarli, troszeczkę nam chronologię zmieniają. Natomiast w trumnach było dużo takich materiałów, które świadczyły o jej jakby, o ich archaiczności.
A jednak po nas coś zostanie, czas zatrzyma na chwilę.
W trakcie dostawania się szczególnie do krypty, która została odkryta.
Marek Soczyk, Jasnogórska Fundacja Pro Patria.
Do trumien tak zwanych dłubanek. Jedyną w zasadzie przeszkodą poważniejszą było stwierdzenie stanu zachowania tych trumien, na ile będzie możliwe ich wydobycie w celu pobrania wszelkiego rodzaju próbek do badań. W momencie wysuwania pierwszej strumien, która zachowała się w miarę jednak w dobrym stanie, w całości i nie było większych problemów z jej wydobyciem. Okazało się, że obok, jak i pod tą trumną znalazły się jeszcze trzy kolejne, również dłubanki, które były jakby poniżej, już niestety w stanie bardziej uszkodzonym, zawilgocone w częściach głównych. Były momenty, kiedy całe kawałki zaczęły się dzielić na drobniejsze, stąd zapadła decyzja, żeby pozostawić je i zbadać na miejscu w krypcie.
Odpoczynek racz im dać Pan,
a światłość wiekuista niechaj im świeci za wszystkich zmarłych dobrodziejów tego miejsca, za wszystkich, którzy poprzez ponad 600 lat tutaj pielgrzymowali, tutaj zostawiali ślady swojej wdzięczności względem Boga, którzy tworzyli to miejsce jako pomnik kultury narodowej, pomnik architektury, pomnik sztuki malarskiej i rzeźbiarskiej, a także muzycznej. Za wszystkich, którzy swoim działaniem starali się to miejsce naznaczyć szczególnym charakterem wielkości i wzniosłości przywołującej do Boga. Prosimy, abyś dał im wieczny odpoczynek w Twoim Królestwie, abyś był sam nagrodą za to, co w dziedzictwie wszyscy, którzy przyczynili się do wspaniałości tego miejsca poprzez wieki, zostawili naszemu i przyszłym pokoleniom. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.